6 minut po 19. Zapraszamy na drugą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Nasz skład bez zmiany. Program realizuje Rafał Polacki, a przy mikrofonach
Grzegorz Hałasik
oraz Wojciech Bernard. Czasu mało, materiałów sporo, dlatego od razu na początek najważniejsze wydarzenia sportowej niedzieli.
Anna Wielgosz zdobyła złoty medal w biegu na 800 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w holenderskim Apeldoorn. Polka triumfowała z wynikiem 2 minuty, 2 sekundy i 9 setnych. Tymczasem w finale biegu na 60 metrów Ewa Swoboda zajęła 4. miejsce. Najlepsza Włoszka Zainab Dosso. 5. w pięcioboju była Paulina Ligarska. Tutaj wygrała Finka Saga Vaninen. I jeszcze dzisiaj jeden polski występ finałowy. Weronika Laskowska zajęła 10. miejsce w biegu na 3000 metrów. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy turnieju ATP 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Rozstawiony z numerem 21. polski tenisista, który na otwarcie miał wolny los, pokonał dziś Francuza Igo Gastona 7-5 i 6-3. Lada moment powinien rozpocząć się mecz 3. rundy kobiecego singla w Indian Wells, w którym Iga Świątek zagra z Ukrainką Dajaną Jastremską. W piłkarskiej ekstraklasie w zakończonych spotkaniach GKS Katowice pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Lechia Gdańsk przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2. Natomiast w 80. minucie meczu w Łodzi Widzew przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-1. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał z Industrią Kielce 24-40. A w ekstraklasie siatkarek Enea ZS Politechnika Poznań przegrał w Sosnowcu z Zagłębiem 57-77. To była ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. W pierwszej rundzie play-off AZS zagra z Zagłębiem. Dwa pierwsze mecze, najbliższy weekend w Sosnowcu.
8 minut po 19, druga godzina audycji w sportowym rytmie. Po piosence o oficjalnej prezentacji ekipy Hunters PSŻ Poznań, która będzie w nadchodzącym sezonie walczyć na torach drugiej Metalkas Speedway Ekstraligi. Zapraszamy.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Prezes Hunters PSŻ Poznań, pan Jakub Kozaczyk. Panie prezesie, no, sezon żużlowy coraz bliżej, oficjalna prezentacja. Co możemy powiedzieć o nadziejach, szansach w składzie personalnym? Troszeczkę tej przebudowy jest. Ja muszę trochę prowokacyjnie na początek zapytać. Trochę pan żałuje jednego odejścia Aleksandra Oktajewa?
Nie. Nie żałuję odejścia żadnego zawodnika. Jestem szczęśliwy z tych zawodników, którzy chcą tutaj jeździć, którzy chcą być częścią tej drużyny. Każdy ma wybór. Chciał odejść do innego klubu, odszedł. Mamy młodą kadrę i liczymy na nich, że zrobią jeszcze lepszy wynik, a zrobią to moim zdaniem na pewno.
Pan też nie boi się takich transferów przychodzących, tak to nazwijmy. No i zacznijmy od człowieka, który przyszedł na funkcję trenera. Transfer z nadmorza.
Tak jest. Eryk Jóźwiak, bardzo dobry szkoleniowiec. Już 2 lata temu chcieliśmy go tutaj do Poznania sprowadzić. No, nie udało się. No i tak czekaliśmy, kiedy w końcu będzie, nadarzy się okazja i nadarzyła się. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z nami jest, bo tutaj bardzo dużo dobrej pracy wykonuje.
Nie ma co ukrywać, że najwięcej takiego zamieszania, w dobrym tego słowa znaczeniu, zrobiło przyjście z Leszna Bartosza Smektały.
Tak, też bardzo dobry transfer moim zdaniem.
Też medialny.
Bardzo medialny. Jego największym atutem moim zdaniem jest to, że on chciał tutaj jeździć. On sam się do nas zgłosił. Nawet kosztem finansowym, bo w innych klubach dużo więcej by zarobił.
Jeżeli chodzi o Bartosza Smektałę, no to uzupełnijmy, jeśli chodzi o tę formację zagraniczną, na kogo pan najbardziej będzie liczył w sezonie 2025?
No wszystkich porówno. 5 razy 8 daje 40, dwóch juniorów po 3, mamy 46.
Dobra, ale powiedzmy coś o nazwiskach. Formacja juniorska troszeczkę przebudowana, na przykład skończył się wiek juniorski Kacprowi Grzelakowi, odszedł, ale są inni.
Są inni, jest Kacper Teska, jest Tobiasz Musielak, jest Mateusz Afelt, jest Kamil Witkowski, Mateusz Latała. Liczymy na nich, że zrobią postęp. Ja jestem przekonany, że w biegach juniorskich będziemy wozić dobre punkty, które będą ważyć o naszych zwycięstwach.
Przed prezentacją jeszcze klub postanowił wysłać nad morze zawodników na takie mini zgrupowanie. To taki fajny zabieg. Nie wiem, że oni jeszcze się bardziej skonsolidowali?
Tak, chodzi o to, żeby drużyna była jednością, żeby była całością, żeby nie było indywidualności, tak jak to było troszkę w zeszłym sezonie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i jedziemy do celu.
Też troszkę sparingów zaplanowanych pod koniec marca.
Tak, jest 5 sparingów zaplanowanych, 2 sparingi za Potorem Toruń, 1 w Poznaniu, 1 na wyjeździe, 2 sparingi z Polonią Piła, to samo, 1 w Poznaniu, 2 na wyjeździe. Kolejny sparing u siebie z Wybrzeżem Gdańskim, być może jeszcze pojedziemy do Wybrzeża na 6 sparing.
Pana spojrzenie jako szefa PSŻ-u Jakuba Kozaczyka na ten układ terminarza, premiera, wyjazdowy mecz w Rzeszowie, a później tutaj wielkanocne inauguracja na Golęcinie meczem z Orłem Łódź.
Ja nie patrzę na terminarz, w ogóle mnie nie interesuje, z kim jedziemy najpierw, z kim później. Z każdym trzeba wygrywać, żeby zająć miejsce w czwórce. Trzeba wygrywać u siebie i wozić dobre punkty na wyjazdach.
Speedway pan cały czas się chyba nie nudzi, bo widzę iskrę w oczach.
Nie, cały czas się nie nudzi. Chociaż czasem są gorsze momenty, czasem są lepsze, ale teraz są te lepsze i jest w Poznaniu moda na żużel i trzeba ją wykorzystać.
Z prezesem poznańskich Skorponów rozmawiał Krzysztof Ratajczak. 14 minut po godzinie 19. Za półtorej minuty magazyn Wielkopolskie Gole. I rozpoczynamy magazyn Wielkopolskie Gole. Na początek druga liga piłkarska. Tutaj Wielkopolski Jedynak, czyli KKS 1925 Kalisz, przed trudnym zadaniem na wyjeździe zmierzył się z jednym z faworytów rozgrywek, czyli ekipą Wieczystej Kraków. Kaliszanie przegrali w tym spotkaniu 0-2. Bramki dla gospodarzy strzelali dobrze znani z ekstraklasowych boisk Rafael Lopez oraz Lisandro Samedo. W innych meczach 21. kolejki rekord Bielsko-Biała zremisował z Polonią Bytom 0-0. Zagłębie Sosnowiec wygrało z rezerwami Zagłębia Lubin 3-1. Chojniczanka Chojnice uległa drugiej ekipie Łódzkiego Klubu Sportowego 1-2. Wisła Puławy zremisowała bezbramkowo z Hutnikiem Kraków. Skra Częstochowa pokonała Olimpię Elbląg 1-0. Świt Szczecin przegrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-2. GKS Jastrzębie zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-0. Trwa spotkanie Olimpii Grudziądz z Resowią.
W piłkarskiej trzeciej lidze nie brakuje drużyn z aspiracjami, by awansować wyżej. Między innymi spotkanie takich drużyn odbyło się wczoraj w Swarzędzu. Unia grała z Sokołem Kleczew. Posłuchajmy.
Nie było spodziewanych emocji w derbowym starciu Unii Swarzędz z zespołem Sokoła Kleczew, bowiem już po 25 minutach goście prowadzili 2-0, strzelcem jednej z bramek Filip Laskowski.
Było 2-0, natomiast Unia to też jest bardzo dobry zespół z bardzo dobrymi zawodnikami i z boiska czułem, że przez 90 minut utrzymywały się te emocje gdzieś tam na wysokim poziomie i był to, myślę, że bardzo wyrównany pojedynek.
Unia rzeczywiście była częściej przy piłce, ale tak naprawdę groźnych sytuacji pod waszą bramką nie stwarzała.
Tak, my jesteśmy gdzieś tam świadomym zespołem, ze świadomymi piłkarzami, znamy swoje mocne strony i gdzieś tam jak już mamy wynik korzystny dla nas, no to mamy też te atuty z przodu, pod kontratak. No myślę, że tutaj wychodzi ta świadomość naszego zespołu.
Ten plan był taki, żeby właśnie na początku przycisnąć, zdobyć przewagę i później kontrolować?
Plan jest co mecz taki, żeby wygrać po prostu mecz i w każdej strefie wygrywać swoje pojedynki, a sprawy taktyczne, no to nasz sztab wykonuje super, super pracę, my po prostu to realizujemy.
Ten plan, żeby wygrywać mecze, na razie realizujecie znakomicie, mocne wejście w tegoroczne rozgrywki.
Uważam, że ciężko o lepszy start, ale patrzymy na każdy kolejny mecz i traktujemy każdy kolejny mecz, jakby był najważniejszy i wtedy zobaczymy, co będzie na koniec.
Kapitan Unii Swarzędz Michał Grobelny, trochę zimny prysznic w starciu z liderem.
Ten wynik w początku meczu 2-0 ustawił ten mecz, choć mieliśmy karnego w pierwszej połowie, żeby utrzymać ten mecz przy życiu. Niestety się nie udało. Była to okazja, żeby doskoczyć do lidera, natomiast nie wykorzystaliśmy jej. Wierzę w to, że ta runda jeszcze jest dosyć długa. Nadal gramy o awans, chcemy to zrobić. Mam nadzieję, że w następnych meczach będzie zdecydowanie lepiej i będziemy punktować.
Trener Sokoła Kleczew, lidera rozgrywek trzecioligowych, Tomasz Pozorski. Mocne wejście w tę wiosenną część sezonu. 2 zwycięstwa, w tym teraz prestiżowe w derbach z Unią Swarzędz.
Bardzo fajnie weszliśmy w tą nową rundę. Jest to potwierdzenie tego, co wykonaliśmy zimą i jakości piłkarzy i ich inteligencji, bo to tutaj jest ich zasługa.
Patrzycie na wszystkich na razie z góry, ale ta tabela, zwłaszcza w tej czołówce, jest mocno wyrównana. Tu każda kolejka może przynieść jakiej zmiany?
Tabela oczywiście ona jest, ale ona tak naprawdę jest poza naszym zasięgiem, naszego wzroku. My się interesujemy tylko kolejnym meczem i to jest dla nas tak naprawdę ważne. I to nie jest banał, tylko stosujemy się do tego. Na tabelę będziemy spoglądali po 34. kolejce.
A Sokół Kleczew wygrał wczoraj w Swarzędzu 2-0. Za chwileczkę o sytuacji w tabeli, ale teraz przeniesiemy się do Środy Wielkopolskiej, bo tam za to były emocje w meczu miejscowej Polonii z Gryfem Słupsk. Gryf po 16 minutach prowadził 2-0, ale stare porzekadło mówi, że im szybciej stracisz gole, tym masz więcej czasu, żeby odrobić straty. Zatem Damian Kołtański, minuta 30, Oskar Romero 34, Oskar Romero 58, Piotr Skrobosiński 86 minuta i to Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Gryfem Słupsk 4-2. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener średzkiej drużyny Maciej Rozmarynowski.
Weszliśmy w ten mecz bardzo źle, bo tak naprawdę ten rzut karny prowokowaliśmy. Oczywiście przy presji zawodnika drużyny z Gryfa, aczkolwiek mogliśmy lepiej się tam zachować. Po czym dajemy tak naprawdę możliwość szybkiego wyjścia drużynie Gryfa i tracimy ramkę na 2. Szacunek chłopaków, że się podnieśliśmy z tego, bo tak naprawdę przegrywać 0-2 i wygrać mecz 4-2, no to jest naprawdę, trzeba mieć cojones, jak to mówią w Hiszpanii. I my to dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy być jeszcze bardziej chyba agresywni niż drużyna tutaj ze Słupska. Było widać, był taki moment, że chłopacy z Słupska przestali wierzyć. My to wykorzystaliśmy, zdobyliśmy ramkę na 4 i tak naprawdę zamknęliśmy ten mecz. Uważam, również zgodzę się z tym, że wygraliśmy zasłużenie, aczkolwiek nie było łatwo. Naszym celem przede wszystkim jest, żebyśmy sobie ufali nawzajem, żebyśmy starali się realizować to, co staramy się wykonywać podczas naszych jednostek treningowych. Wierzymy w to, co robimy, to jest najważniejsze. Wiemy, że mamy odpowiednią jakość, żeby grać też widowiskowo i staramy się tak grać. Nie zawsze się uda, bo rywal też zazwyczaj chce tak grać. Przynajmniej dzisiejszy rywal tak chciał. Więc mecz ma różne też fazy. Bo to już drugi nasz mecz tak naprawdę. Poza Zieloną Toruń mieliśmy tutaj to samo. Po 15 minutach przegrywaliśmy 2-0. By wygrać ten mecz też 4-2. Także kolejna nasza remontada tutaj na Stadionie Średzkim. Widocznie lubimy tutaj dramaturgię kibicom zafundować.
Polonia środa, gry w Słupsk 4-2. Jak radziły sobie inne wielkopolskie zespoły? Pogoń Nowy Skal Mierzyce zremisowała w Stargardzie z Błękitnymi 1-1. Kotwica Kurnik przegrała na wyjeździe z Gdynią 0-2. Rezerwy Lecha zremisowały u siebie z Elaną Toruń 1-1. A Noteć Czamków przegrała w Bydgoszczy z Zawiszą 0-3. Ponadto Flota Świnoujście wygrała z Wdą Świecie 2-1. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Wybrzeżem Rywalskim 3-1. Natomiast Kartuzja pokonała Winetę Wolin 4-0. Na prowadzeniu tabeli jest Sokół Kleczew, ma 40 punktów. Na drugim miejscu Błękitni Stargard 38 punktów. Na trzecim rezerwy Pogoni Szczecin 36 punktów. A czwarty jest Lech II Poznań 35 punktów, czyli 5 punktów straty do lidera. Unia Swarzędz z 8 punktami straty do lidera zajmuje 6 miejsce. 8 jest Polonia Środa Wielkopolska. 10 Pogoń Nowy Skal Mierzyce. 13 Noteć Czamków. A na 15 miejscu Kotwica Kurnik. To jest jedno miejsce nad kreską, ale Kotwica ma 19 punktów. Tyle samo co Wybrzeże Rywalskie, które otwiera strefę spadkową. Trzeba uważać.
Teraz czwarta liga piłkarska. Tutaj 16 już zwycięstwo w sezonie zdecydowanego lidera, czyli zespołu Lipna Stęszew, który tym razem na wyjeździe wysoko pokonał Wiktorię Września 5-0. Potknięcie wicelidera Obry Kościany, tylko remis z ostatnią w tabeli Centrum Ostrów Wielkopolski 0-0. W innych meczach 19 kolejki Ostrowia wygrała z Jarotą Jarocin 3-0. Mieszko Gniezno zremisował z Koroną Piaski 1-1. Warta Śrem uległa Polonii Golina 0-2. Piast Kobylnica przegrał z Wiarą Lecha Poznań 1-4. LKS Gołuchów uległ Chodzieskiej Polonii 0-4, Nielba Wągrowiec zremisowała z Huraganem Pobiedziska 1-1, a Polonia 1912 Leszno pokonała LKS Ślesin 1-0.
Wróciła do gry piąta liga, oto wyniki kolejki 16, pierwsza grupa piątej ligi. Pogoń Łobrzenica przegrała z Koroną Stróżewo 1-7, Sokół Pniewy przegrał z Orkanem Chorzemin 1-2, Warta Międzychód wygrała ze Spartą Oborniki 5-1, Kłos Gałowo przegrał ze Spartą Szamotuły 1-2, Lubuszanin Trzcianka przegrał z Kłosem Budzy 1-2. Iskra Szydłowo przegrała z naszą dyskowolią Grodzisk Wielkopolski 0-3. KP Piła wygrał z Sokołem Szamocin 5-0. Płomień Przyprostynia wygrał z Zamkiem Gołańcz 4-1.
Teraz druga grupa piątej ligi. W 16 kolejce Olimpia Koło rozgromiła lidera Swarzędz 5-0. Górnik Konin zremisował z Awią Kamionki 2-2. UKS Śrem przegrał z Lechią Kostrzyn 2-4. Także wygrana gości w starciu Polonii na Strzałkowo z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska. Średzianie wygrali 3-1. Polonus Kazimierz Biskupi dzisiaj zremisował z Kłosem za Niemyśl 2-2. Zjednoczeni Trzemeszno ulegli Przemysławowi Poznań 0-1. A Meblosz Swarzędz pokonał Tarnowie Tarnowo Podgórne 1-0. Trwa starcie GKS-u do Piewo z Wełną Skoki.
W grupie trzeciej, piątej ligi w 16 kolejce spotkań najwięcej goli padło w Kobylej Górze, gdzie Zewka zremisowała z rezerwami KKS-u Kalisz 4-4. Najwięcej goli strzelił Zawisza Łęka Opatowska, który wygrał u siebie z Wiktorią Ostrzeszów aż 6-0. Ponadto GKS Jaraczewo wygrał z Wisłą Borek Wielkopolski 1-0. Astra Krotoszyn pokonała Kanie Gostyń 4-1. Orzeł Kawęczyn wygrał z Rawią 3-1. Polonia Kępno pokonała LZS Cielcza 2-0. Krobianka przegrała z Dąbroczanką Pępowo 2-3, a LKS Jankowy wygrał z Piastem Czekanów 2-1.
Teraz futbol kobiecy i przenosimy się na stadion przy ulicy Zagajnikowej w Poznaniu, gdzie przy pięknej pogodzie rozegrano pierwsze ligowe derby pań. Lech UM Poznań zmierzył się z Medykiem Konin, po golach Julii Przybył, Małgorzaty Jurek i Mai Kuleczki Lechityki wygrały 3-0, ale emocji nie brakowało także po meczu, o czym w relacji Krzysztofa Radajczaka. Yeah!
Derbowe spotkanie Lech UAM kontra Medyk Konin, wygrane przez ekipę gospodyni 3-0. Opiekun drużyny konińskiej, pan Łukasz Wojtala. Panie trenerze, jak ocenicie to spotkanie? To miał być bardzo, bardzo wyrównany mecz. No, wynik na to nie wskazuje, choć chyba boisko pokazuje trochę inną prawdę piłki nożnej.
Przede wszystkim ciężko ocenić to spotkanie, bo tak naprawdę ono nie rozegrało się w duchu sportowym, ponieważ przez pierwsze 20 minut byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji i doszło do dwóch karygodnych błędów pani sędzi, gdzie dwa razy nie gwizdając faulu puszcza akcję, po których tracimy dwie bramki. W tym momencie to spotkanie się kończy, więc ciężko tu jest mieć do kogo innego pretensji, jak tylko do trójki sędziowskiej, która sędziowała to spotkanie. Ja rozumiem, że jesteśmy w duchu fair play, gramy, wszelkie sportowe zasady są przestrzegane, ale natomiast Lech nie może jako taki klub zdobywać punktów i wygrywać tylko i wyłącznie dzięki błędom sędziowskim, bo to jest po prostu niemożliwe na tym poziomie. Ja rozumiem, że są emocje, że jest to mecz derbowy i tak dalej, ale te dwa błędy zabiły praktycznie całe spotkanie, więc tutaj mam największe pretensje do trójki sędziowskiej, która sędziowała, bo to są błędy bardzo poważne, decydujące tak naprawdę o wyniku spotkania i bramkę, którą zdobyliśmy, gdzie pani sędzia unosi chorągiewkę w momencie, kiedy dwie zawodniczki stoją na linii, więc tutaj nie ma mowy o żadnym spalonym, więc też to są decyzje, które dla mnie są osobiście nie do przyjęcia.
Panie trenerze, gorzkie słowa, taki odbiór na gorąco tego spotkania. Tak patrząc jednak na tabelę, to wydawało się, że gdzieś tam w tej rundzie jesiennej może było jakieś mini topnięcie, ale absolutnie Medyk jest odrodzony i broni w walce o powrót szybki do Ekstraligi nie złoży.
Oczywiście, że nie. My będziemy w każdym spotkaniu walczyć, tylko jeszcze raz apeluję. My chcemy tą walkę mieć równorzędną na boisku, a nie, że musimy się zmierzyć z przeciwnikiem, jak również z zespołem sędziowskim, co tutaj jest niedopuszczalne w tym momencie.
Derbowe spotkanie wygrane przez Lech UAM Poznań z Medykiem Konin 3-0. Pewne teraz ustanowienie się na pozycji wiceliderek pierwszej ligi. Bardzo narzekał na pracę arbitrów w tym spotkaniu trener drużyny konińskiej. Jakaś riposta ze strony Alicji Zając, trenerki Lecha UAM.
Ja nie chcę się skupiać na pracy sędziów. My robimy swoje. Wiadomo, że są decyzje, z którymi my się będziemy zgadzać, czy nie będziemy zgadzać, ale tak naprawdę no jest gwizdek, to sędzina o tym decyduje, nie ma gwizdka, no to gramy dalej, tak? I wiadomo, że na tym się przede wszystkim skupiamy i ja bardzo uczulam zawsze zespół, żeby się na tym nie koncentrowały, tylko na naszej robocie i tyle.
Dobra robota także pod względem taktycznym, no i to zwycięstwo pewne.
Tak, to prawda. No myślę, że my się przygotowaliśmy bardzo dobrze do tego spotkania. Fajnie też zareagowaliśmy w przerwie i może początek gdzieś tam spodziewaliśmy się, że zespół Konina na nas mocno ruszy, bo to one tak naprawdę musiały dzisiaj ten mecz wygrać. Fajnie, że to przetrzymaliśmy i potem weszliśmy na swój rytm, swoje założenia. Ja jestem z tego dumna, że dziewczyny do końca jakby je realizowały.
Tu padło chyba takie znamienne słowo rytm, wpaść w ten rytm, bo ten początek, to umówmy się, zbyt cudowny tej piłkarskiej wiosny w waszym wykonaniu nie był.
Tak, to prawda, ale no myślę, że stres, emocje, pierwszy mecz u nas i tak dalej, dużo kibiców, obecność selekcjonerki, tak, mojej mentorki, która już gdzieś tam była z nami wczoraj, to są dodatkowe rzeczy, to jest młody zespół i mają prawo gdzieś tam być sparaliżowane na start, ale myślę, że jak wyszła jedna, druga, trzecia akcja, to już wiedziały, że możemy grać swoje i to już czuć było po nich, że w tej 20 minucie to już my grałyśmy swój futbol.
To pytanie już absolutnie, myślę, retoryczne. Cel się nie zmienia, prawda?
Nie zmienia się. Robimy swoje krok po kroku, małe kroczki. Mamy ten wygrany mecz, teraz myślimy o Ślęzy, nie o tym, co będzie dalej.
Lech UAM Poznań, Medyk Konin 3-0. W pozostałych meczach LZS Stare Oborzyska zremisował na wyjeździe z KPP Bydgoszcz 0-0. Polonia Środa Wielkopolska wygrała na wyjeździe z Bielawianką Bielawa 3-1. Sportowa Czwórka Radom przegrała z rezerwami Czarnych Sosnowiec 1-2. Trójka Staszkówka Jelna przegrała ze Ślęzą Wrocław 0-2, a drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa wygrała z Legionistkami Warszawa 3-0. Uniwersytet Jagielloński z Krakowa jest zdecydowanym liderem tabeli, ma 40 punktów. Na drugim miejscu Lech UAM Poznań 28 punktów. Dwa zespoły najlepsze awansują do Ekstraklasy, natomiast Ślęza Wrocław na trzecim miejscu ma 25 punktów. Medyk Konin jest czwarty, na piątym miejscu Polonia Środa Wielkopolska, na dziewiątym miejscu w gronie 12 drużyn LZS Stare Oborzyska. Tak wygląda sytuacja w pierwszej lidze kobiet.
Tym razem nie będzie wyników z Ekstraklasy futsalu, a to dlatego, że podczas tego weekendu spotkania nie są rozgrywane ze względu na mecze naszej futsalowej reprezentacji. Tam w kwalifikacjach Euro 2026 spisuje się bardzo dobrze. W piątek biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Mołdawię, wcześniej wygrywali z Turcją i Słowacją i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Kolejny mecz już w środę 12 marca w Lubinie. Będzie to rewanż z Mołdawią. Z selekcjonerem naszych kadrowiczów, Błażejem Korczyńskim, rozmawiał Krzysztof Ratajczak.
Trener selekcjoner futsalowej reprezentacji Polski, pan Błażej Korczyński. Kolejne wyzwanie, czyli kwalifikacje futsalowych mistrzostw Europy, które odbędą się na Litwie i Łotwie. Turcja, Mołdawia i Słowacja rywalami grupowymi w tej głównej kwalifikacji do futsalowego Euro.
No, obowiązkiem naszym jest zająć pierwsze miejsce w grupie i awansować na turniej, także tu jakby nie będziemy robić sobie alibi, że chcemy powalczyć. No, weszliśmy do pierwszego koszyka, byliśmy rozstawieni z pierwszego koszyka. Grupa jest taka, którą chcieliśmy mieć wiele lat. Przez to, że osiągnęliśmy takie wyniki, a nie inne, jesteśmy dzisiaj rozstawioną drużyną, więc nie dostaliśmy trudnych bardzo rywali. Oczywiście nie można też dyskredytować tych, których mamy w grupie, czy Słowację, czy Mołdawię. Natomiast uważam, że jesteśmy faworytem tej grupy i musimy to udokumentować na parkiecie, więc musimy awansować z pierwszego miejsca.
Pojawili się zawodnicy, którzy mogą tę naszą futsalową reprezentację biało-czerwonych wzbogacić?
Myślę, że mamy na tyle fajnych zawodników i pokazali przez te kilka lat, w których z nimi pracujemy, że wstrzeliśmy się do tego pierwszego kosza, byliśmy dwa razy na Euro, byliśmy o krok od Mistrzostw Świata, że powiedzmy, że nie jesteśmy dzisiaj pierwszą siłą jeszcze w Europie, ale już się tam mocno dobijamy do tej ścisłej czołówki, bo mówimy o ścisłej czołówce, czyli tych 5-6 drużyn. Jesteśmy tuż zaraz za nimi, a wyprzedziliśmy naprawdę nacje, które przez wiele lat nie byliśmy w stanie pokonać. Więc mamy fajnych, utalentowanych chłopaków i mamy swój sposób na grę. Oczywiście nie będziemy grali jak Brazylia i nie będę tu nikogo oszukiwał, że nie będziemy grali tak pięknie, bo po prostu nie mamy takiej umiejętności i tu nie mamy siebie co czarować i chłopcy też siebie nie czarują, ale mamy swoje inne argumenty, swoje, że tak powiem, atuty, których potrafimy wykorzystać. Jesteśmy zjednani, jesteśmy zespołem, mamy dużo ambicji, mamy dużo chęci, woli walki, więc możemy z tych wszystkich atutów korzystać i właśnie być tam, gdzie jesteśmy, a może i wyżej. Jak obejmowałem tą funkcję, to nie myślałem nawet o tym, że to będzie tyle trwało, ale też może było łatwiej, dlatego że przez te 17 lat od Euro 2001 byliśmy tą przeciętną reprezentacją w Europie i ten progres zrobić i pokazać, że się da wejść na Euro, może ten punkt odniesienia był inny i dlatego też ja jestem tyle lat, ale póki co jestem szczęśliwy, że faktycznie tyle lat mogę pracować z tą grupą ludzi. Wielu skończyło, nowi przyszli, młodzi i ciągle cały czas pniemy się ku górze, także nic, tylko się cieszyć dokładnie.
No to najpierw awansu na Euro, potem coś fajnego na Euro, tego życzę.
No, bardzo bym chciał, żebyśmy w końcu na trzeciej naszej imprezie, na którą mam nadzieję awansujemy, zrobimy wszystko, żeby awansować, żebyśmy w końcu zrobili coś więcej niż tylko byli na dużej imprezie. Dwa razy nie udało się. Pierwsze to faktycznie wszyscy poznawaliśmy to, tak naprawdę jak wygląda Euro, grupa 3-3 zespołowa, mieliśmy wicemistrzów Europy i wicemistrzów i trzecią drużynę Europy z poprzedniego turnieju, więc wyzwanie było straszne. A poprzedni turniej miał swoją historię wewnętrzną naszego zespołu związaną z pandemią i wszystkim, więc mam nadzieję, że teraz nic nie stanie na przeszkodzie i na tyle doświadczeni będziemy, że ten trzeci turniej będzie już dla nas dużo bardziej radosny i dla środowiska futsalu dużo bardziej, damy więcej powodów do dumy.
35 minut po godzinie 19. Zapowiadaliśmy dzisiaj także materiał dla miłośników boksu. Pora w takim razie wyjść na ring o klubie KKS Sporty Walki Gostyń i o tym, czy po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu młode dziewczyny chcą trenować boks, w naszej rozmowie z trenerem roku w Wielkopolsce Tomaszem Dylakiem.
Jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce, no i tego na Rybku jest ogrom i zaraz będziemy mieć zawodniczki na poziomie Julii Szeremety u nas w klubie. No i też Julia Szeremeta tak naprawdę od 2 lat to ona trenuje u nas w klubie, więc cieszymy się, że mamy taki mocny skład. A jeśli chodzi o te sukcesy, o te igrzyska i teraz po igrzyskach, no to na pewno dużo się zmieniło. W moim życiu prywatnym może nie za dużo, bo ja dalej jestem tą samą osobą i dalej mam swoje cele i marzenia. No jednak na pewno jest człowiek bardziej rozpoznawalny, niektóre drzwi łatwiej otworzyć i pozałatwiać różne sprawy. Cały zgiełk już trochę minął i już jest łatwiej, więc do końca roku to było takie trochę jazda na wariackich papierach, ale od stycznia już się zaczęły obozy, ciężka praca, a ja to uwielbiam. Ja uwielbiam jechać na zgrupowanie i po prostu trenować na sali, więc teraz się czuję bardzo dobrze.
Pan wspominał o tym, że dużo się działo po igrzyskach. Trudno się dziwić. Mnóstwo lat czekaliśmy na medal w boksie olimpijskim. Zastanawiam się, jak twardo trzeba było stąpać pod ziemi, żeby się w pewnym momencie nie dać porwać temu wszystkiemu, bo były zaproszenia do programów telewizyjnych, były wywiady, było mnóstwo innych pewnie zapytań. Sam pan mówił, że dużo bardziej rozpoznawalny się w pewnym momencie poczuł. I pan i Julia twardo pewnie musieliście po tej ziemi stąpać.
Wydaje mi się, że ja miałem wszystko poukładane. Mniej więcej wiedziałem, jak to będzie wyglądać i jakie są zagrożenia. Gorzej było z Julką, którą trzeba było cały czas pilnować i no nawet cały czas teraz się pilnuję, bo tych zagrożeń jest mnóstwo. I też był strach, czy jednak nie skorzysta z oferty gdzieś tam z Freak Fightów i tak dalej. Ludzi nagle zaczęło się otaczać wokół niej bardzo dużo, więc ja byłem taką trochę tarczą ochronną. Teraz już jest trochę lepiej, na pewno już jest trochę łatwiej. No a Julka przez to, że jest zamknięta na zgrupowaniach, to jednak tych mediów ma dużo mniej. No i tak naprawdę bardziej, jeśli ktoś chce, no to po prostu przyjeżdża, ale mnie już utrudnia w tej karierze sportowej. Więc tak jak mówię, od stycznia już jest wszystko dobrze.
No właśnie, bo Julia to też niezwykle medialna dziewczyna, znakomicie się wypowiadająca, potrafi nawiązać taki kontakt z mediami. Media to lubią. Odbywaliście takie rozmowy, ona mówiła o tym, że ma propozycję przejścia, no, umówmy się, za lepsze trochę pewnie pieniądze do Freak Fightów. Były takie rozmowy, czy tak naprawdę ona od początku była sfokusowana na to, że jeszcze ma coś w boksie olimpijskim do udowodnienia?
Nie, no na początku były rozmowy, bo u mnie sprawa była jasna. Albo idziemy w Mistrzostwa Olimpijskie za 4 lata i tutaj zdobywamy cele czysto sportowe. A jak nie, no to się rozstajemy, więc ona wiedziała, na czym stoi. Ale też dużo rozmów było takich po prostu, żeby zbudować jej świadomość, żeby wiedziała, że są wartości większe niż pieniądz i że te pieniądze nie są najważniejsze. Tym bardziej, że Julka finansowo teraz dobrze stoi, to życie ma upokładane i jeśli dobrze to zainwestuje, a robi właśnie to, no to nie będzie musiała wchodzić w ten taki zły świat właśnie Freak Fightów, tylko będzie mogła się zająć stroną czysto sportową.
Pan mówił o tym, że KKS Sporty Walki przeżywa trochę taką młodość, to znaczy jest mnóstwo utalentowanych dziewczyn, które, jak sam pan powiedział, niedługo będą na poziomie Julii Szeremety. Tak się zastanawiam, czy trochę taki efekt Szeremety się pojawił, to znaczy nowych osób, nowych dziewczyn, które się zaczęły zgłaszać do klubu i powiedziały, że ja też bym chciała trenować?
Tak, bardzo dużo. Już wcześniej mieliśmy dużo mocnych zawodniczek, w tym jak Kinga Krówka, jak Marysia Gorzelanna, Klaudia Budasz, Zosia Stachowiak. No przez ich sukcesy ja też zostałem trenerem kadry narodowej, więc to tak się potoczyło. A teraz jeszcze więcej jest tego na rybku. Po Julce zrobiło się boom w całej Polsce. Z każdym trenerem, z którym rozmawiam, mówi, że no nie było takiego przypływu zawodników, zawodniczek od wielu, wielu, wielu lat. Więc zrobiła się trochę, jak była Małyszomania, to zrobiło się coś takiego podobnego z Szeremetą.
Natomiast z trenerem Tomaszem Dylakiem rozmawiał Dawid Cytrowski z Gostynia. Przeniesiemy się teraz do Kalisza. Oczywiście wizyta sportowa w Kaliszu.
Wiceprezydent miasta Kalisza, pan Grzegorz Kulawinek. No i uśmiech widzę pełen, czyli kaliski spodobał się dobrze.
Tak, oczywiście, ja bardzo dziękuję za to pytanie, ale zawsze marzyłem, żeby ten Dzień Sportu był wielką galą. Myślę, że to jest taki moment, kiedy możemy nagrodzić, podsumować, wyróżnić i to się tym sportowcom po prostu należy za ich trud, za ich pasję. Tutaj podziękowań jest bardzo dużo, bo i trenerom, działaczom, rodzicom, bez nich byłoby ciężko, sponsorom. Mamy fantastycznych sportowców, młodych. Młodzież teraz zaczyna bardzo mocno tutaj rozpychać się rękami i nogami, chociażby właśnie dwie dziewczyny z ulicy surfingowej dyscypliny. No to nas ogromnie cieszy. Kalisz miastem sportu, co tu dużo mówić.
Panie prezydencie, malutka łyżka dziewczyn, nie widziałem przedstawicieli gier zespołowych.
No, mamy trochę problem. Oczywiście.
Ale superligowo jesteście mocni, nawet patrząc z perspektywy całej Wielkopolski.
Całej tak, tylko jest pytanie, no nie zawsze nam się udaje. Drużyna to nie indywidualne dyscypliny. Tutaj czynników determinujących sukces jest bardzo wiele. U dziewczyn, czy siatkówka dziewczyn, czy piłka ręczna kobiet i mężczyzn. Z tym bywa różnie. My się cieszymy, 3 ekstraklasy w Kaliszu. Druga liga w piłkę nożną, wielcy sportowcy, medaliści. Jest pełna 100-tysięczne miasto. Mamy się czym chwalić i będziemy o to dbać.
Jasne, panie prezydencie, na czołowych miejscach, bo i trenerem roku przedstawiciel pływania Piotr Ludwiczak jest sportowcem roku, na drugim miejscu Julia Majk, olimpijczycy. No brawo, czyli to pływanie też niesamowicie mocne.
Pływanie bardzo mocne, zresztą podkreśla prezes Polskiego Związku, pani Otylia Jędrzejczak, która powiedziała, tu robi to aż Otylia Camp, Swim Camp, wielkie wydarzenie, podkreśla, że mamy bardzo dużo zdolnej młodzieży. Istotne jest to, że pływanie bardzo mocno się rozwija. Nowy basen Delfin 8-metrowy, więc jest infrastruktura, to tylko czekać na kolejne talenty.
Z Grzegorzem Kulawinkiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Za 19 minut, godzina 20, powoli zbliżamy się do ostatniej prostej dzisiejszej audycji w sportowym rytmie. Magazyn Automoto Pyrlandia jeszcze przed nami. Wcześniej przypomnijmy, co ciekawego wydarzyło się na sportowych arenach, między innymi w Kaliszu chyba.
Tak, skoro byliśmy w Kaliszu, to przypomnijmy, że dzisiaj gościł tam zespół Industrii Kielce. To oczywiście Superliga Piłkarzy Ręcznych. No i kielecki zespół wygrał z Energa MKS-em Kalisz 40-24. W Ekstraklasie koszykarek w ostatniej kolejce na AZS Politechnika Poznań przegrał w Sosnowcu z Zagłębiem 57-77. To oznacza, że oba zespoły spotkają się w pierwszej rundzie play-off, ale przewagę parkietu będzie miała drużyna sosnowiecka, zatem dwa mecze otwierające rywalizację ćwierćfinową odbędą się za tydzień, w sobotę i w niedzielę w Sosnowcu. Godzin jeszcze nie znamy. W pierwszej lidze koszykarek MUKS Poznań zapewni już sobie utrzymanie, będzie walczył w play-offach, ale dzisiaj efektownie postawił poznański zespół kropkę na T, bowiem wygrał wyjazdowe spotkanie z RMKS-em Rybnik 95-53. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0, Lechia Gdańsk przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2, a Widzew Łódź przegrał z Jagiellonią Białystok 0-1. Na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w holenderskim Apeldoorn złoty medal Anny Wielgosz w biegu na 800 metrów, w sprincie na 60 metrów Ewa Swoboda czwarte miejsce, pięcioboju piąta Paulina Ligarska, w biegu na 3000 metrów Weronika Lizakowska zajęła 10 miejsce. Dziś także Konrad Bukowiecki rano walczył o wejście do finału, ale do tego finału nie awansował. Jeszcze piłka ręczna reprezentacyjna kobieca, Polska z Danią przegrała 17-29 na zakończenie towarzyskiego turnieju piłkarek ręcznych Golden League w Den Bosch. Biało-czerwone wcześniej uległy Holandii i Norwegii. No i sprawdźmy, bo po 19 rozpoczął się mecz trzeciej rundy turnieju tenisistek w Indian Wells, w którym Iga Świątek gra z Dianą Jastrzębską. Trwa pierwszy set, w którym Iga Świątek prowadzi 5-0. Już wygrany w tym momencie pierwszy set przez Igę Świątek 6-0. To może nie będzie długi wieczór.
Końcowy rezultat tego spotkania w naszym serwisie po godzinie 22, a dziś na koniec audycji w sportowym rytmie jeszcze wspomniany magazyn Automoto Pyrlandia. Już myślę za 2 minuty po muzycznym oddechu. Na razie jeszcze się tylko pożegnamy. Program realizował bowiem Rafał Polacki, a sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Grzegorz Hałasik
i Wojciech Bernard. Zapraszamy na sportowe audycje Radia Poznań w najbliższym tygodniu. Przypomnijmy m.in. w przyszłą niedzielę o 20:15 transmisja z wyjazdowego meczu piłkarzy Lecha Poznań w Białymstoku z Jagiellonią i także 2 transmisje na pewno z Sosnowca meczu koszykarek Enea ZS-u Politechniki Poznań w ramach pierwszej rundy fazy play-off. Choć tu na razie jeszcze konkretnych godzin tych spotkań nie znamy, ale będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
W kolejnym wydaniu naszego sportowo-motoryzacyjnego magazynu wita Krzysztof Ratajczak. Zanim w pełni ruszy wyścigowy sezon 2025, jest okazja, aby porozmawiać o bardziej turystycznych aspektach działań pasjonatów czterech kółek. Na przykład dzisiejszą niedzielę na torze Poznań zdominowały z okazji wczorajszego święta panie, startując w mającym duże tradycje rajdzie Wielkopolanki za kółkiem. To oczywiście rajd sportowo-turystyczny, w którym wzięło udział dużo tylko i wyłącznie kobiecych załóg. My jednak posłuchajmy teraz mężczyzny, wiceprezes Automil Klubu Wielkopolski do spraw sportu popularnego i turystyki Krzysztofa Pospiesznego.
Turystyka jest skierowana do tej grupy ludzi, która nie ściga się, a która chciałaby rywalizować i bawić się jednocześnie. I Automobil Klub Wielkopolski oraz Polski Związek Motorowy dają taką szansę poprzez imprezy rangi ogólnopolskiej, czyli Puchar Zmotoryzowanych Turystów, oraz nawigacyjne samochodowe Mistrzostwa Polski, jak i również Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Każda z tych osób, która pasjonuje się albo poznawaniem danego terenu, albo pracą z mapą, albo pokazywaniem swojego pojazdu, tudzież walki na próbach samochodowych tym starszym pojazdem, może znaleźć w działalności Automobil Klubu swoje miejsce. Jak popatrzymy na strukturę Automobil Klubu Wielkopolski, to ta grupa turystyczna, to połowa klubu. Z jednej strony mamy pion sportowy z motocyklami, samochodami, kartingiem, a z drugiej strony mamy turystykę, która również poprzez delegatury, które w oku klubu istnieją, delegatura w Mosinie, delegatura w Gnieźnie, delegatura w Nowym Tomyślu i Komisja Sportu Popularnego Turystyki w Poznaniu, Komisja Pojazdów Zabytkowych w Poznaniu, dają połowę członków naszego klubu. To jest duża siła ludzi, którzy bez licencji sportowej pasjonują się motoryzacją w różny sposób i dzięki temu poprawiają swoje umiejętności jazdy samochodem, tudzież dbają o historię motoryzacji.
Świetnie, że pan powiedział także o tych działających delegaturach, bo to jeszcze tak bardziej wzmacnia to przesłanie kryjące się pod całą nazwą Automobil Klub Wielkopolski, a więc te delegatury szalenie istotne, one są znaczące właśnie w funkcjonowaniu całego klubu, prawda?
Jeżeli chodzi o turystykę, to podstawa bardzo mocno, szczególnie Nowy Tomyśl, właśnie Mosinek jest, no jeżeli chodzi o rajdy turystyczne, tak. W małych społecznościach lokalnych możemy się bawić, tam jest dużo łatwiej, tak? To jest, Poznań jest dużym miastem, organizowanie rajdu turystycznego w Poznaniu to jest duży problem, to trzeba rzeczywiście dużo pracy, natomiast w takiej właśnie Mosinie czy Gnieźnie, czy Nowym Tomyślu, gdzie ci włodarze cieszą się, że taka inicjatywa istnieje, gdzie mieszkańcy mogą na co dzień się spotkać z tą zabawą, to bardzo ładnie działa. To jest fantastyczna sprawa.
Patrząc w kalendarze tych imprez także sportowo-turystycznych, o których teraz z panem rozmawiamy, tam jest wiele imprez mających wieloletnią tradycje. Postaracie się jeszcze jakieś nowości, co się dojdzie?
Jest ich tak dużo, że już chyba więcej ich być nie może, bo tak naprawdę jak popatrzymy w kalendarz, to prawie 2 do 3 imprez miesięcznie, albo komisja tutaj poznańska, albo delegatura, albo komisja pojazdów zabytkowych jakąś imprezę wyprowadzają, tak? Pogoń za lisem, impreza bardzo znana, z wieloletnią tradycją, prowadzona przez jedną osobę od bardzo, bardzo wielu lat. 9 marca Wielkopolanki za Kółkiem, gdzie startują tylko panie, impreza skierowana do mieszkańców Poznania, tak? Gdzie startują oczywiście zawodniczki Automobil Klubu, ale bardzo dużo dziewczyn to są panie, które po prostu przyjeżdżają na tą jedną imprezę i się świetnie bawią, tam potrafi przyjechać nawet i 100 samochodów, tak? To są bardzo, bardzo sympatyczne imprezy, gdzie działacze mogą się społecznie wykazać, gdzie mogą przygotować coś, zobaczyć, że ta praca ma sens.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Od turystyki przechodzimy do sportu motocyklowego. Szefem komisji ABU w tej motorowej dyscyplinie jest Jacek Molik, wcielający się w wiele ról. Zacznijmy od tej zawodniczej, której w minionym sezonie 2024 także zbierał laury.
Odbierałem wyróżnienie za mistrza Polski w klasie Super Twin. No jestem z tego bardzo dumny, ponieważ walka była naprawdę ostra w tym sezonie. Niestety dostałem troszeczkę łupnia od moich czeskich przyjaciół, ale oni też, tak jak powiedzieli, Jacek, ty jesteś szybki po zakrętach, ale twoja motorka nie jest szybka. No i niestety, no nic na to nie poradzę. Musimy troszeczkę przebudować motocykl, albo go zmienić, albo zbudować z mocniejszym silnikiem. Tylko musimy go stworzyć tak, żeby już nie wybuchał, żeby nie było problemów. Tak więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie nie mam planów na sezon 2025. Raczej będę koncentrował się na prowadzeniu syna, ponieważ on już szedł na taki pułap, że moja kariera już powinna dawno być zawieszona na kołku, a on jest po prostu już tym naszym liderem domowym.
Przeskoczyliśmy do tej menedżerskiej funkcji. Duma musi się rozpierać, bo Mateusz robi ogromne postępy. Pewnie ma coś nowego w zanadrzu na sezon 2025.
On jest w światowym ściganiu. Jest w światowym ściganiu na poziomie europejskim. Już był praktycznie, dobił się do dobrego poziomu europejskiego, zajmując 2 miejsce w Pucharze Europy w Supersportach 300 2 sezony temu. W tym sezonie pojechał Mistrzostwa Polski tylko i wyłącznie dlatego, że nie zdążyliśmy przygotować dobrze motocykla. No a na przyszły sezon już ma ofertę startów w Mistrzostwach Świata w pełnym cyklu klasy Superstock 1000 w Mistrzostwach Świata Endurance. Tak więc kibicujcie, oglądajcie. Pierwszy raz, kiedy będziemy mogli zobaczyć Mateusza, jeśli wszystko dobrze wypali, coś nagle nam się nie podkręci, nie podetnie nogi, to Mateusz będzie już kierowcą rezerwowym w Mistrzostwach Świata Endurance na Le Mans. Także w czasie Wielkanocy, jeśli ktoś ma Eurosport, zapraszamy kibicować. Mati jedzie tam jako zawodnik rezerwowy. Oczywiście, no ale jeżeli coś się wydarzy, wchodzi do pierwszego składu.
Jesteś także organizatorem czegoś, co nazywa się Speed Day Trophy i też pewnie cieszą Cię postępy, które pod Twoim organizatorskim tym razem okiem czynią zawodnicy, którzy później ubiegają się już o prawdziwe te licencje, po których mogą startować w Mistrzostwach Polski.
Speed Day Trophy to jest pierwszy krok do wyścigów. Tam już muszą startować z licencjami, ponieważ ja nie akceptuję żadnych dzikich wyścigów bez licencji, bez ubezpieczeń, bez zasad, które są na torach. Nie, dla mnie zawodnicy od samego początku muszą je znać, ponieważ uświadomy zawodnik jest bezpiecznym zawodnikiem. Speed Day Trophy jest tym pierwszym krokiem, żeby przełamać lody, zawody, żeby nie rozpoczynać od poziomu mistrzostw Polski, gdzie wiadomo, że nawet najlepszy specjalista od jazdy na jednym kole na ulicy nie ma czego szukać na torze. Przepraszam, to takie są realia. Zawodnicy rangi mistrzostw Polski to są naprawdę wybitni fachowcy, wybitni specjaliści od ścigania się na asfalcie, na motocyklach, więc do tego poziomu trzeba dojść. A gdzie? No właśnie najlepiej moim zdaniem przez Speed Day Trophy, ponieważ jest to ten pierwszy krok, gdzie podpowiadamy, gdzie zabieramy na inne tory, gdzie mówimy, zwracamy uwagę na co mają, jak mają zawodnicy pojechać, jak przygotować się, jak się poprawiać, żeby właśnie później przeskoczyć na tę licencję mistrzowską, żeby startować w Mistrzostwach Polski, a później już licencję międzynarodową i cały świat stoi otworem. Tak więc ten Speed Day Trophy to taki pierwszy krok do wielkiego, prawdziwego ścigania. A tutaj na takim poziomie, powiedzmy, troszeczkę zabawowym, ale w pełni z zasadami gry.
Emocje motocyklowe od kwietnia, ale wcześniej w kalendarzu imprezy samochodowe na torze Poznań. W sobotę 22 marca na przykład kryterium Super OS 2025, a na weekend od 28 do 30 marca zaplanowano w stolicy Wielkopolski premierową rundę Mistrzostw Kraju w rallycrossie i autocrossie. My zapraszamy na rozmowę z zawodnikiem Automotoklubu Wielkopolski, który znowu powalczy o europejskie zaszczyty.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Damian Blikwinowicz, tym razem czwarte miejsce, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, nowej dla Ciebie klasie rallycrossu, tej jeszcze mocniejszej niż ta, której zdobyłeś Mistrzostwo Starego Kontynentu. Jakie plany na sezon 2025? Uśmiechasz się, mówisz, no jeszcze nie wiem, czy do końca wystartuję. Skąd taki uśmiech niepewności?
No niestety najważniejsza rzecz, czyli budżet na ten sezon, no, nie jest dopięty. No staramy się, że robimy co możemy, żeby go dopiąć przed startem sezonu, który też jeszcze nie wiadomo do końca kiedy będzie. Niestety promotor zmienia się w Mistrzostwach Europy i Świata w rallycrossie, także czekamy jeszcze na oficjalne informacje. Kalendarz już tak naprawdę, ten pierwszy potencjalny, wyszedł w listopadzie zeszłego roku, no ale na ten moment czekamy na potwierdzenie.
To wróćmy do tego sezonu 2024 i do tego czwartego miejsca. Po takiej przesiadce powinieneś być absolutnie zadowolony, ale skoro było się mistrzem Europy, ja wiem, że w innej klasie, to co, lekkie uczucie niedosytu jest?
Znaczy, u mnie jest bardzo duże uczucie niedosytu, z tego względu, że już w swoim debiucie byłem trzeci, od razu zaliczyłem podium, także ambicje na pewno były wysokie po takim debiucie, chociażby właśnie ukończyć na tej trzeciej pozycji na koniec roku. No zabrakło naprawdę minimalnie, bo tak naprawdę przed samą końcówką ostatnim wyścigu sezonu przeciwnik mnie wyeliminował tak naprawdę w walce o to trzecie miejsce, no ale no mam nadzieję, że w tym roku spróbuję, no, że uda mi się powalczyć również o chociażby o to trzecie, no ale oczywiście będę starał się zdobyć mistrzostwo, jeśli uda się wystartować.
Okres przygotowawczy, jeśli chodzi o rallycross, właściwie jest nieprzerwany. Co robisz teraz?
No tak naprawdę, mówiąc szczerze, właśnie po końcu sezonu miałem taką co najmniej miesięczną przerwę w ogóle od prowadzenia samochodu tak sportowego. Po tym czasie gdzieś wróciłem już do regularnych treningów, jeżdżę, tutaj mam swój treningowy samochód, którym mogę trenować czy na torze Poznań, czy gdziekolwiek indziej, także cały czas trenuję. Wróciłem znowuż do boksu, także teraz z powrotem będę boksował. No oczywiście siłownia to też nieodzowny element moich przygotowań, no także tak to wygląda.
Trzymamy mocno kciuki za Damiana i wszystkich pasjonatów motosportu z AW. Dziś za uwagę dziękuję Krzysztof Ratajczak, zapraszając na kolejne wydanie naszego magazynu 23 marca. Do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.